Dobrze, to myślę, że możemy zacząć. Wczoraj mówiliśmy sobie o tym, jak bardzo ważne jest to, żeby zapraszać Pana Boga do swojego małżeństwa i że On naprawdę robi wszystko, co w Jego mocy, a wszystko jest w Jego mocy, żeby to wasze małżeństwo przetrwało i szczęśliwie się rozwijało, wydawało obfite owoce. Jeżeli coś nie idzie, jak iść powinno, no to znaczy, że gdzieś my zawalamy. Bo to niemożliwe jest, żeby Pan Bóg w czymś po prostu zawalał. Więc jeżeli jest ta modlitwa, jest nasza pokora względem Pana Boga, no to wszystko generalnie gra. Ale to jest część, ważna część tego zadania małżeńskiego. Wzywanie Boga na pomoc. Druga część to już jest wasza praca nad sobą. Szczególnie nad relacjami. Waszymi wspólnymi relacjami. Popatrzcie, kapłan, bo to zawsze staram się podawać te przykłady także ze swojej działki, dobrze wie, że ma się dużo modlić i że ma modlić się za ludzi, wśród których jest, dla których służy, ale też on musi patrzeć na swoje człowieczeństwo, jakim jest człowiekiem. I wszyscy się, myślę, zgodzicie z tym, że chcecie też kapłana nie tylko, który pięknie się modli, ale też jest ludzki, czyli ma w sobie pewne cechy, które powodują, że miło jest z tym kapłanem porozmawiać, że nas szanuje, że potrafi nas wysłuchać i tak dalej. Oczywiście każdy człowiek jest tylko człowiekiem, ma lepsze i gorsze dni, nawet także kapłan. Tym niemniej jednak dobrze jest, jeżeli od czasu do czasu znajdzie się taka osoba dobra, przychylna kapłanowi, której kapłan też ufa, która mu powie: słuchaj, staraj się coś zmienić w sobie w stosunku do ludzi, może więcej łagodności, może więcej cierpliwości, może więcej uśmiechu, no różne rzeczy, które brakują komuś jako człowiekowi. Nad tym po prostu trzeba pracować. Owszem, nasza natura jest taka, że no nieraz się przyzwyczajamy do swoich różnych nawyków, stylu bycia, mówienia do ludzi i tak dalej, ale to trzeba cały czas przepracowywać, konfrontować to, co my myślimy, że jacy jesteśmy w stosunku do ludzi, a jak ludzie nas odbierają. I ja z każdym kolejnym rokiem kapłaństwa coraz bardziej przekonuję się nad słusznością powiedzenia: jak cię widzą, tak cię piszą. I nie można wmawiać, że no jestem w środku inny, ale ludzie oceniają mnie źle i mieć pretensje do całego świata, że no właśnie, mi się zdaje, że jestem fajnym księdzem, a tak naprawdę ludzie mają mnie za skończonego gbura. No trzeba w końcu przyjąć do wiadomości, że gdzieś w czymś zawalam. I tak samo w małżeństwie. Trzeba pracować nad tymi swoimi ludzkimi cechami, które powodują, że albo to małżeństwo jest zgodne, udane, owocne, jest ta wzajemna wymiana miłości, albo są pewne takie sprawy, cechy, wady wprost, które powodują jakiś rodzaj rozdziału między małżonkami, wzajemnego ranienia się, niepotrzebnych napięć. No, czyli to wszystko, co powoduje, że ta pierwotna harmonia małżeńska jest zakłócana przez nasze wady, przez nasze ludzkie wady i zaniedbania. I dzisiaj chciałbym mówić o tym, na co warto zwracać uwagę właśnie w kwestii bycia ze sobą razem, budowania relacji, właśnie tej zwyczajnej i ludzkiej. Wczoraj mówiliśmy o Panu Bogu, dzisiaj będziemy się skupiać na naszym człowieczeństwie i na tym, co od nas zależy, kiedy jesteśmy ze sobą razem. I taką pierwszą sprawą, o której trzeba powiedzieć, bo ona chyba rodzi najwięcej zła w małżeństwie, jest egoizm. Każdy z nas ma w sobie mniej lub więcej egoizmu. Oczywiście. Idzie za tym wychowanie, dom rodzinny, przykład swoich rodziców. Jeżeli ktoś miał dobry przykład z domu, no to okej, no to wie, o co chodzi. Że tam, gdzie jest egoizm, czyli miłość własna, czyli stawianie siebie na pierwszym miejscu, tam właściwie no nie ma dobrego gruntu, żeby mogła zaistnieć harmonia, jakaś dobra, pozytywna relacja. Bo jedna strona w tym swoim egoizmie zawsze będzie siebie i swoje dobro stawiała w centrum. Egoizm polega na tym, że nie liczę się z drugą osobą. Liczę się przede wszystkim ja. Moje jest najważniejsze. Często potrafimy to jakoś słusznie uzasadnić, bo na przykład ktoś powie: ja ciężej pracuję. Albo na przykład ja mam dzisiaj słabszy dzień. Albo na przykład ja jestem chory. Albo jeszcze coś i jeszcze coś. Zawsze znajdziemy jakieś wytłumaczenie, żeby usprawiedliwić swój własny egoizm. Źle jest o wiele bardziej, jeżeli obok nas jest jakaś osoba, która nas utwierdza w tym egoizmie. Niestety często to są rodzice, czyli teściowie, no, którzy wiadomo zawsze będą przede wszystkim brać stronę swojego dziecka. i wmawiać mu, że słuchaj, no dbaj o swoją pozycję w małżeństwie, ta druga strona za mało z siebie daje, no i tutaj się rodzi coś bardzo złego. Zamiast obiektywnie pomóc drugiej stronie w małżeństwie, wydostać się z tego prywatnego egoizmu, no to jeszcze go w tym egoizmie utwierdzają z źle pojętej miłości. No często jest to błąd rodziców, więc jeżeli chcecie zadbać o naprawdę udane małżeństwo, to starajcie się tak obiektywnie i uczciwie przypatrywać, ile we mnie jest egoizmu, czyli na ile ja wciąż stawiam swoje dobro i swoją wygodę na pierwszym miejscu, na ile nie liczę się z drugą stroną, a na ile staram się przełamywać samego siebie, walczyć właśnie z tym egoizmem. Bo to jest w ogóle fundament wszystkiego i podejrzewam, że dobre 70% wszystkich konfliktów małżeńskich, one mają swoje źródło no właśnie z tym egoizmem, który jest nieprzepracowywany, hodowany, rozrasta się w nas, no i to niestety z tego dobrego nic nie będzie. To jest taka pierwsza rzecz. Druga sprawa, która często pojawia się w małżeństwie, to taki rozdział, że coś jest moje i coś jest nasze, ale że coś jest moje. Wchodząc w małżeństwo, no nie może być czegoś takiego, że jest jakaś taka moja właśnie prywatna przestrzeń, do której nie wpuszczam współmałżonka, która w ogóle nawet nie należy do rodziny, do małżeństwa. Nowy model małżeństwa, który dzisiaj jest promowany, nazywany zresztą partnerstwem, on zakłada to, że mogę mieć jakieś tajemnice przed współmałżonkiem, jakąś swoją prywatną przestrzeń, do której nie wpuszczam współmałżonka i że na tym polega właśnie takie partnerstwo. Według mnie to jest zaprzeczenie idei małżeństwa, bo na zawsze wcześniej czy później zrodzi jakąś taką niezdrową przestrzeń, no, będącą na przykład podatnym gruntem na zdradę małżeńską. Więc jeżeli ktoś tak wchodzi w małżeństwo, to znaczy, że on do końca jednak nie rozumie, o co chodzi. To jest współodpowiedzialność tego, co dzieje się w moim życiu i co niestety także, znaczy niestety, no będzie wpływało zawsze na współmałżonka. A więc problem jednostki jest w tym momencie problemem dwojga. I tutaj też mógłbym jeszcze zaznaczyć taką konkretną sprawę, która rodzi poważne problemy, czyli kwestię grzechu. Jeżeli współmałżonek wie o twoim grzechu, że masz z jakiś problem, grzech ciężki i ty z tym nic nie robisz, bo mówisz, że to jest moja prywatna sprawa, to nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak podkopujesz własne małżeństwo. Na przykład jedna ze stron nie chce się modlić, nie chodzi do kościoła, zaniedbuje msze święte. Druga strona mówi, no słuchaj, no nie rób tak, to szkodzi nam obojgu. Nie, to najwyżej jest moja sprawa, nie twoja. Ty sobie chcesz, to chodź, a ja sobie nie będę chodził. No. I ona nie rozumie, że autentycznie jest to sprawa, która uderza w oboje. Albo jakiś nałóg, nie wiem, alkohol, sprawy związane z nieuporządkowaniem seksualnym. Zawsze każde zło uderzy nie w jednego, ale i we współmałżonka, i w dzieci. A więc właśnie taki niezdrowy podział, że coś jest moją sprawą w małżeństwie, nie twoja sprawa, nie ma czegoś takiego. W małżeństwie zawsze jest nasza sprawa i warto to gdzieś zrozumieć. Im szybciej, tym lepiej. Druga rzecz, trzecia właściwie, na którą warto zwrócić uwagę, kiedy mówimy o tej formacji ludzkiej w małżeństwie, to, żeby ćwiczyć się w tym, co nazywamy współodczuwaniem. Są takie osoby, które mają taki dar, można powiedzieć, od Pana Boga. Po prostu takie się urodziły, mówimy o nich, bardzo empatyczne. Świetnie. Empatia to jest fantastyczny dar, jeżeli ktoś to ma. No to będzie bardzo dobrym współmałżonkiem. Ale też, jeżeli zauważamy, że nam tego brakuje, trzeba się po prostu o to modlić. O właśnie ten dar od Pana Boga, współodczuwania. Czyli wczuwać się w sytuację współmałżonka. Co ona w tym momencie czuje, kiedy ja jej coś powiedziałem, może niemiło, kiedy jej czegoś odmówiłem, o co prosiła. Potrafić się wczuć we współmałżonka, szczególnie wtedy, kiedy jest mu trudno, ciężko, kiedy jest zmęczony, kiedy jest choroba, kiedy są jakieś nerwowe sytuacje w pracy albo gdzieś w jego życiu. Myślę, że właśnie wtedy potrafimy jakoś inaczej podejść do tej drugiej strony, bo wiemy, że ona przeżywa teraz trudne chwile, że ona potrzebuje właśnie tego oparcia, bycia przy niej. Mówi się, że z natury kobiety mają ten dar i jakoś łagodniej potrafią podejść do mężczyzny, u którego wyczuwają, takie trudne momenty i dobrze, że tak jest. To jest ten tak zwany siódmy, szósty zmysł. Super, super. I fantastycznie, jeżeli kobieta potrafi właśnie wtedy jakoś męża wesprzeć, nawet jeżeli mąż nie potrafi powiedzieć, co tam się dzieje, albo nie chce po prostu tego powiedzieć. No, mężczyźni zdecydowanie muszą nad tym pracować, prosić Pana Boga taki dar, którego z natury może tak hojnie nie otrzymali, jak ich żony. Ale też niech się nie zachowują jak takie słonie w składzie porcelany, że ewidentnie żona ma jakiś trudniejszy dzień, jest nerwowa albo coś się tam dzieje, jakaś słabość wychodzi. Oni się z tym w ogóle nie liczą i jeszcze mają pretensje do nich, że no żono, czemu ty nie jesteś taka jak zawsze, tylko coś masz fochy. To myślę, że to bardzo rani, kiedy nie potrafimy się wczuć w sytuację czy w serce drugiej strony. Ale tutaj też liczy się komunikacja, bo to, o czym często się mówi w konferencjach dla małżeństw, że mężczyzna się nie domyśla, no, że trzeba rozmawiać, wyraźnie komunikować. Im więcej ze sobą przepracujecie w tej materii przed ślubem, tym lepiej, ale jak już jest ktoś po ślubie, to nie rezygnujcie z tego comiesięcznego dialogu małżeńskiego. Wprost sobie mówić o tych miejscach, punktach, gdzie wasze oczekiwania rozminęły się z reakcją współmałżonka. Powiedzieć, czego ty właściwie chcesz, czego oczekujesz. Mówić to i nie liczyć na to, że jak raz powiedziałeś to, że zawsze twój współmałżonek będzie o tym pamiętał. Właśnie z taką otwartością raczej starać się komunikować, że no, potrzebuję więcej informacji zwrotnej, że jest źle, że potrzebuję, żebyś mnie pokierowała, co mam konkretnie zrobić, żeby no, między nami była harmonia i szczęście. Tutaj komunikacja jest bardzo ważna. Myślę też, że warto uważnie przyglądać się temu, co jest tak zwaną trudnością charakteru współmałżonka. Każdy z nas ma jakieś takie swoje słabe strony, jak to się mówi, newralgiczne punkty. I liczyć się z tym, że no ktoś po prostu w pewnych sytuacjach reaguje tak, a nie inaczej. Są różne temperamenty. I cała istota przygotowania przedmałżeńskiego polegała też na tym, żeby rozpoznać te charaktery, co jest jego mocną stroną, a co jest jego słabym punktem. I liczyć się z tym, co jest tym słabym punktem. Jeżeli na przykład żona wie, że jej mąż jest cholerykiem i będzie niejako prowokowała takie sytuacje, że no bardzo szybko podpali ten króciuteńki ląd, no to potem sama sobie będzie winna, że nagle dochodzi do jakichś wybuchów. Tu warto mieć na względzie te słabe punkty charakteru współmałżonka i starać się nie ranić go brakiem delikatności czy no właśnie takim postępowaniem, które spowoduje, że no niepotrzebnie dochodzi do takich napięć. Są różne charaktery, różne temperamenty, nasze mocne i słabe punkty. I trzeba podchodzić do tego z szacunkiem przez całe życie. Być wobec drugiej strony delikatnym. Bywa też tak, że w ramach życia rodzinnego, w ramach domu jest taka jakaś strona, która nazywa siebie dominującą. I ona czuje się zobowiązana do tego, żeby właściwie większość spraw sama załatwiać, bo uważa, że już ta druga strona tego nie zrobi, nie podejmie. I w pewnym momencie to już przechodzi do takiej karykatury poniekąd małżeńskiej. To znaczy, że w ogóle nawet nie pyta o zdanie tej drugiej, no bo przecież wiadomo, że ona nic nie jest w stanie zrobić. No to podejmuje decyzję sama. I to mogą być decyzje dotyczące wielu różnych spraw, czy to codzienności, czy nawet tych ważnych spraw dotyczących przyszłości, spraw i finansowych, i materialnych, bytowych, także duchowych. No nie jest dobrze w ogóle pomijać drugą stronę w ten sposób, że nawet z nią nie rozmawiam na ten temat. Jak myślisz, czy dobrze byłoby, żebyśmy zrobili tak i tak? Arbitralnie, kategorycznie sam podejmuje decyzję. Traktuje poniekąd współmałżonkę jak dziecko, z którym nie warto w ogóle rozmawiać, bo po prostu wiadomo, że ono nie ma nic do powiedzenia. To jest bardzo niedobre. Unikać takich sytuacji. Czasami też bywa, to jest trochę też poniekąd pochodna tego punktu, o którym teraz mówiłem, taka sytuacja, że wiemy, że są pewne obowiązki, które trzeba wykonać w ciągu swojego bycia razem, po prostu no, planując tydzień, dzień. Są pewne zadania, są pewne ciężary, pewne kłopoty. I bywa też tak, że jedna strona no, bierze na siebie dużo, dużo za dużo. No bo też jest przekonana, że ona to zrobi lepiej, bo poprzednio jak zleciła to mężowi czy żonie, no to nic z tego nie wyszło. Ale potem też ma pretensje do wszystkich, że wszystko jest na mojej głowie, a reszta nic nie robi. sama poniekąd przeoczyła ten moment, kiedy na siebie wzięła wszystko, reszcie nie dając właściwie nic. Oni poczuli się niepotrzebni, no więc sobie znaleźli jakieś tam przestrzenie czasu wolnego albo bycia gdzieś poza domem, no bo wiadomo było, że ta jedna osoba, czyli mąż czy żona, ojciec czy mama, ona się wszystkim zajmie. A ta zdenerwowana, wkuta na wszystkich, że nikt jej nie chce pomóc, no nie pomaga dlatego, no bo też ona zawsze brała na siebie wszystko, nawet nie licząc na to, żeby ktokolwiek chciał jej w tym pomagać, więc no nie jest dobrze brać na siebie wszystko, ale też nie jest dobrze przerzucać na współmałżonka wszystko, no bo przecież ja mam też pracę zawodową, już mnie to nie interesuje, chcę w domu odpoczywać, no też tak nie może być, że wszystko jest na głowie jednej osoby. Raczej właśnie jakoś mądrze dzielić te wszystkie swoje obowiązki. Czasami też bywa taki podział, że będę robił tyle, ile zrobisz ty. I ani połowy więcej. Pamiętam takie młode małżeństwo, doszło do nich do wielkiego konfliktu w pierwszym chyba już roku małżeństwa, bo szczególnie właśnie żona tak jakoś była uczona przez kolorowe pisemka, że tyle zrobi, ani pół paznokcia więcej, prawda? Że ja zrobię kolację, ty masz pozmywać. Ja pozbywam, jak ty zrobisz coś tam, prawda? No, ty masz wynieść śmieci, jak nie wyniesiesz śmieci, no to coś tam. I takie pół paznokcia, że nie wyręczę drugiego, bo musi być podział obowiązków w domu. No i w przypadku tego małżeństwa był taki problem, że akurat też pierwszy rok nie tylko bycia ich razem, ale nowej pracy i właśnie ten mężczyzna no, miał rzeczywiście w pracy no, jakieś tam problemy, trudności, że chcąc nadążyć z tym, co zostało mu zlecone w pracy, no to jednak w domu no, nie mógł tak się wywiązywać z tych obowiązków, co do których się wcześniej umówili. No i potem dochodziło do tego, że w domu piętrzy się sterta naczyń niepozmywanych i jego żona powiedziała, że nie tknie tych naczyń, no bo przecież umówili się, że mąż będzie to robił. A on jej tłumaczył, że słuchaj, no nie jestem w stanie teraz tego zrobić, no bo jest trudny czas pracy, muszę się tym zająć i tak dalej. Pomóż mi, weź to zrób. Nie, bo nie będę cię przyzwyczajała do tego, że łamiesz nasze umowy. No i bardzo szybko doszło do kryzysu. No do czegoś takiego doprowadzić, no to jest samobójstwo małżeńskie. Czasami jasne, że ktoś musi dać siebie więcej, bo ktoś inny zajmuje się czymś innym. I nie wypominać sobie tego nawzajem, że widzisz, ja coś musiałem zrobić, a ty akurat się leniłeś. Bo myślę, że w tym lenistwa często nie ma. To nie jest dobrze robić takie jakieś podziały i je tak kategorycznie egzekwować, żeby dochodziło do konfliktu. Ale jeżeli przy tym też jesteśmy, no to zwracajcie uwagę, bo to jest bardzo ludzkie, że ktoś nie liczy się z pracą drugiej strony w małżeństwie. Czyli na przykład wchodzi ktoś do posprzątanego domu i nie patrzy, prawda, czy w butach, czy zostawia po sobie porządek, czy nieporządek. Właśnie, jakieś tam śmieci, prawda, ubrania porozrzucane. Oczywiście, żeby nie popadać w jakieś skrajności, że no nic nie może stać nie na swoim miejscu, bo zaraz wielka afera, awantura, no bo też tacy pedanci są, trafiają się i są wielkim krzyżem dla współdomowników. No ale też no, nie można być właśnie no, takim niechlujem, że nie patrzy na czyjąś pracę i brudzi wszystko, nie potrafi posprzątać po sobie, no bo przecież ktoś to inny zrobi. To są takie drobiazgi, ale myślę bardzo ważne i trzeba je sobie komunikować. Proszę, zrób to po sobie. No taki najbardziej prymitywny przykład, ale dość częsty, o którym słyszę, że wchodzisz do toalety, spuszczaj po sobie wodę, prawda? No bo tam niekoniecznie ktoś po tobie, kto wchodzi, no chce widzieć, co ty z siebie wydaliłeś. Przepraszam, taki brutalny przykład, ale to chodzi, prawda? No mieć troszkę wyobraźni. Ja mieszkałem w akademiku na świeckich studiach, no to różne rzeczy widziałem, co tam się działo i w łazienkach, i w toaletach, i w kuchniach, prawda? No ktoś gotował sobie cokolwiek tam, wylało mu się z garka, przypalona cała kuchenka. No przecież na tym samym piętrze korzystało z tej samej kuchenki z 20 kilka osób. Ale on się w ogóle tym nie przejmuje. No narozwalał, narozkurzał, poprzypalał, nie posprzątał po sobie. No, sam król życia pan akademika, prawda? W ogóle się nie liczy nie z drugą osobą, więc to nas denerwuje, to nas drażni, ale często to się wynosi niestety z domu rodzinnego i tego też starajcie się uczyć wasze dzieci, żeby jednak liczyły się z tym, że ktoś inny jeszcze jest w tym domu i że rodzic nie może być sprzątaczką własnych dzieci i tym, który nie zwraca uwagę, bo chce mieć święty spokój ze swoim dzieckiem. Ja myślę, że to się właśnie wynosi z domu. Jest wielkim problemem też lenistwo małżeńskie. Lenistwo, kiedy dopada już jednego albo oboje, niestety czasami taki leń i że już im się nic nie chce. Tutaj trzeba na tym bardzo pracować. Jeżeli takie lenistwo przyjdzie kiedykolwiek na człowieka, to trzeba zwracać uwagę na to, czy wszystko w porządku ze zdrowiem, pierwsza rzecz. Po drugie, co jemy, bo to też czasami nas rozleniwia. Jaki jest nasz stosunek do sportu, który jest taką naturalną formą zmuszania organizmu do wysiłku fizycznego. No i w końcu, no, czy to rzeczywiście nie jest już no, z tego najczystszego, najbardziej prymitywnego lenistwa, czyli bo mi się po prostu nie chce i koniec. No. To jest coś, co też zabije każde małżeństwo. Kiedy z lenistwa nie chce mi się już nic. Często za lenistwem idzie taka gruboskórność w stosunku do drugiej strony. Właśnie takie odburkiwanie, mówienie niegrzeczne, bez kultury, no, czasami nawet jakieś tam przekleństwa. No, starajcie się. No, gdybyście spotkali takiego księdza, no to byście naprawdę się źle czuli, że macie takiego gruboskórnego księdza w parafii. No, zdarzają się też takie niestety przypadki. Ale jeżeli to jest w domu, w małżeństwie, no nie jest to dobre. Trzeba jednak dbać o taką wrażliwość na słowa, które wypowiadamy. No, szczególnie myślę właśnie przekleństwa. Mam tutaj na myśli wulgaryzmy. O, właśnie przy okazji dopowiem, bo wczoraj to ktoś po konferencji zwrócił uwagę, jaka jest różnica między wulgaryzmami a złorzeczeniem, bo i w jednym, i w drugim przypadku używamy słowa przekleństwa. No to wulgaryzmy, no to są brzydkie słowa, a przeklinanie, złorzeczenie to jest życzenie komuś zła. I jedno, i drugie jest złem. Jedno, i drugie jest otwarciem nas, małżeństwa, na złego ducha. Trzeba unikać jednego i drugiego. Oczywiście, jakbym miał postawić na wadze, to złorzeczenie jest czymś gorszym, o wiele gorszym. Życzyć zła małżonkowi, czy własnym dzieciom. Ale też nie może być zgody na wulgaryzmy w małżeństwie. To też niestety szkodzi małżonkom. To, co jest też zabójstwem dla małżeństwa, to tak zwane ciche dni. To na ten temat można by naprawdę dużo mówić. Ale to jest najgorsza forma rozwiązywania konfliktu w małżeństwie. Ciche dni. Nie powiedzieć tego, co leży na sercu. Dlaczego się nie mówi? No różne tutaj są wytłumaczenia. Dlaczego już nie mam ochoty mówić do żony, do męża? Po prostu zamykamy się w sobie. To, co miało być formą ukarania współmałżonka, później staje się ich normą funkcjonowania, która przeciąga się nieraz na lata. Niestety, w przypadku niektórych małżeństw. No i co? I formalnie są ze sobą razem, nie rozwiedli się, bo Kościół zabrania, ale nie żyją jak małżeństwo. Tam w sercu dokonała się separacja, rozwód, wszystko co najgorsze. I na pewno nie będzie tak, że w niebie no, nagroda za to, że byliście wiernymi małżonkami. No nie, no raczej to nie o to chodzi, żeby właśnie być ze sobą razem, ale mieszkać jakby po prostu wynajmować jedno mieszkanie. To jest po prostu śmierć małżeńska. Trzeba umieć ze sobą rozmawiać, i pomimo nawet takich wielkich trudności, jakie się tam pojawiają, ale nigdy nie dopuszczać do cichych dni, do takiego urażonego milczenia. No niestety tutaj często panie mają skłonności do takiej formy karania współmałżonka. Ja ostrzegam chłopaków, jeżeli widzą takie coś u swojej dziewczyny przed ślubem, no to się poważnie zastanowić, czy chcesz z taką wchodzić w małżeństwo, bo sobie zafundujesz poważne problemy. To nie jest dobra cecha i raczej trzeba czegoś takiego unikać. No chyba, że dziewczyna to w sobie przepracuje, zrozumie, że nie w taki sposób się rozwiązuje problemy, konflikty, tylko po prostu trzeba rozmawiać. Tak samo złe jest to, kiedy druga strona, która zawiniła, zrozumie swój błąd, przyjdzie i w jakiejś formie szuka pojednania, mniej lub bardziej trafionej. A ta pierwsza, bardzo poraniona, odrzuci to pojednanie. Idź, przemyśl jeszcze raz, co zrobiłeś. Ona już być może nie wróci, bo jej wyciągnięta ręka zostaje odrzucona. Zaufajcie, w czyśćcu za to się najbardziej będzie cierpiało. To nie są moje słowa, to są słowa Marii Simmy, która rozmawiała z duszami czyśćcowymi. W czyśćcu najbardziej cierpi się za odrzuconą, wyciągniętą rękę. Za brak zgody na pojednanie. Za to w czyśćcu cierpi się najbardziej. Więc jeżeli Bóg tak surowo karze odrzucenie przebaczenia, wyciągniętą rękę na zgodę. To jest to naprawdę bardzo poważna rzecz i tego trzeba unikać. Nie zawsze współmałżonek będzie w stanie przeprosić ciebie w taki sposób, jaki oczekujesz i w takiej formie, jakbyś ty tego chciał czy chciała. Ale naprawdę zawsze wyciągaj choćby tą najbardziej nieudolnie wyciągniętą rękę. Zawsze ją przyjmuj. Przyjmuj to przeproszenie, jakiekolwiek ono jest. To jest coś bardzo ważnego i trzeba tutaj pilnować tego, żeby ta zgoda była. Unikajcie też, jeżeli już są takie rozmowy, podnoszenia głosu na siebie nawzajem. Tak jak was drażni, jak ksiądz podnosi głos, mnie osobiście już to bardzo drażni, jak słyszę takie kazania księży takim podniesionym głosem, prawda? Po co to? No co, z nagłośnieniem problemy są jakieś czy coś? No, ale są tacy, którzy mają jakiś taki nawyk, taki starochumi. Tak patrzysz na mnie, ja tak robię też, tak?
Nie. Aha. Ja wiem, kto tak robi.
Aha, wiesz, kto tak robi. No właśnie.
Wiem, kto tak robi.
No ja też takich znam, co tak robią, ale to jest bardzo niefajne, no. Ja mam, no naprawdę już mnie to drażni u księża, ale też jeżeli małżonkowie tak do siebie nawzajem podnoszą głos, no to jest szczególnie wobec dzieci coś bardzo niedobrego. A już nie mówię, żeby przeklinać siebie, właśnie wulgaryzmy, przekleństwa i tak dalej. Po co to wszystko? To jest tylko ściąganie złego ducha do swojego małżeństwa. I tak samo właśnie nosić w sobie gniew, urazę. To jest też taka sprawa, która na długie lata może wprowadzić małżonków w jakiś konflikt i potem już trudno nawet, żeby uznać, która strona zawiniła i która ma rację. Czasami też tak jest, że za wszelką cenę chcemy przekonać kogoś, że my mieliśmy rację, ty zrobiłeś źle. Jest taka zasada, że albo dążysz za wszelką cenę, że masz rację, albo śpisz z żoną, z mężem w jednym łóżku. Jest taka zasada. Albo za wszelką cenę będziesz zmierzał do tego, żeby udowodnić współmałżonkowi, że masz rację, albo w zgodzie i w harmonii śpicie w jednym łóżku. Z tego się właśnie często rodzą właśnie te separacje. Unikać tego. Co z tego, że udowodnisz współmałżonkowi, że miałeś czy miałaś rację? Co z tego? Nic z tego. Nic z tym nie wygrasz. Odpuścić. Trzeba odpuścić. W ogóle to nie ma sensu udowadniać komuś swoją rację. Można zawsze skończyć dyskusję. Ty myślisz tak, ja myślę inaczej i już pogódźmy się, bo to się nie przekonamy. Ale udowadnianie, czy mam rację, czy nie, to. Czasami jest taka sytuacja, że wiemy, że druga strona zrobiła źle i ona chciałaby wyjść z twarzą z tego, że po prostu czymś zawaliła. W jaki sposób zmierza do pojednania. I pozwólcie współmałżonkowi wyjść z twarzą z tego syfu, który sobie w życiu narobiła. Nie musicie go miażdżyć udowadnianiem mu, jak bardzo źle postąpiła w czymś tam. Miażdżyć go, żeby mu udowodnić, widzisz, ty taki siaki, ty taka i siaka. Nie, niech wyjdzie z twarzą z tego. My jako kapłani często się tego uczymy w stosunku do ludzi, no, co do których wiemy, że mają jakieś życiowe potknięcia. I naprawdę każdy ksiądz mógłby wystarczająco mieć powodów i argumentów, no żeby komuś udowodnić, no widzisz, no Kowalski, Kowalska, Nowakowa i tak dalej, czy Nowaku, no ty to jesteś taki już w ogóle, nie kombinuj, ja ciebie już znam, wiem kim jesteś, co sobie reprezentujesz. No nie. Każde prawo ma się zmienić na każdym etapie życia i trzeba pozwolić człowiekowi wyjść z twarzą nawet z największego bagna i docenić go za to, że coś mu się w życiu udało, a nie przez całe życie wracać do tego, że coś mu się w życiu nie udało. No jeszcze gorzej, jeżeli ktoś cieszy się z upadku współmałżonka, albo nawet wprost go upokarza w jakiś sposób. To jest coś bardzo złego, bo to świadczy o braku miłości do współmałżonka, że go w ogóle nie kocham. No bo jak można kogoś kochać i równocześnie cieszyć się z jego upadku? Upadek współmałżonka powinien być przez ciebie odbierany jak twój własny upadek. Ma ciebie tak samo boleć, jak będzie bolał jego. To, co dzisiaj jest taką modą bardzo dziwną i według mnie zgubną, to chwalić się upadkiem współmałżonka w pracy, przed kolegami, koleżankami albo jeszcze nie daj Boże na Facebooku. Wprost pisać całe litanie o złu, które robi współmałżonek. I nawet właśnie w ten sposób upokarzać go przed innymi, przed bliźnimi. Sam sobie taki człowiek wystawia najgorsze świadectwo. Jeżeli cieszy się z upadku swojego męża czy żona, czy cieszy. Nie, że się cieszy, bo się może i nie cieszy, ale po prostu przedstawia to w tak jednoznaczny, kategoryczny sposób, który no, wręcz upokarza tego człowieka w oczach innych, nieznajomych albo i znajomych. No i nie daje mu szansy, żeby no, pokazać się z lepszej strony. Trzeba też zwracać uwagę na tę sytuację w domu, no, które jest, jak to się mówi, robieniem burzy z niczego. Już nie będę mówił, która z płci ma większą tendencję do tego, ale no, przeważnie jest to problem kobiet. Więc proszę, uważajcie na to, bo to zrobić z igły widły to można bardzo szybko, ale po co coś takiego robić? Szczególnie w takich sytuacjach napięcia, często przedświątecznego albo przed jakimiś uroczystościami, imieninami, urodzinami czy wyjazdem. Naprawdę niewiele trzeba, żeby wprowadzić taką złą atmosferę. Dbajcie o dobry klimat. Dbajcie o dobry klimat w domu. Niech to będzie dom, do którego chętnie wraca twój mąż, twoja żona, twoje dzieci. Nie chciałbym, żeby to zostało przyczepione tylko do kobiet, do mężczyzn. Też niestety często można przyczepić ten sam problem, kiedy mąż właśnie swoją guburowatością, agresją, nałogiem wprowadza taki zły klimat. Kiedy jest dobrze, a nagle potrafi w jednym momencie, na przykład właśnie nadużywając alkoholu, wszystko rozwalić. Mamy dbać o dobry klimat w domu, zgodność, rodzina. Często jest tak, mnie to bardzo boli, kiedy na przykład rozmawiam ze studentami, nawet z młodszymi, z młodszą młodzieżą. Snują się gdzieś tam po ulicach, nie chcą wracać do domu na święta, bo mówią, a u mnie w domu to się rodzice ciągle kłócą między sobą. No nie dbają o taki dobry, pozytywny nastrój. I w ogóle już jedna ze stron, która jest tutaj prowodyrem, nawet nie potrafi tego dostrzec, że uciekają dzieci, współmałżonek, bo wciąż jest kłótnia, napięcia, awantury, byle co, dokładnie o byle co, przyczepianie się o byle co. Nigdy też w konfliktach małżeńskich nie ma problemu po jednej stronie. Im szybciej to zrozumiemy, tym lepiej dla nas. Zawsze jest tam gdzieś zaniedbanie obu stron. Jakie zaniedbanie? No to już tu trzeba wielkiej pokory i takiego uważnego przyjrzenia się sobie. Nieraz zaniedbaniom wieloletnim. Ale o tym jeszcze ten temat będziemy rozwijać w jednej z kolejnych konferencji. Ale warto o tym pamiętać. Dobrze jest dla sukcesu życia małżeńskiego jest interesować się życiem zawodowym współmałżonka, a szczególnie jego sukcesami. A jak już żona interesuje się życiem zawodowym małżonka, swojego męża i potrafi go pochwalić za jakieś jego osiągnięcia zawodowe, to jest super. Bardzo panowie to lubią. Lubią być chwaleni. W ogóle lubią być chwaleni. Mężczyźni lubią być chwaleni. I bądźcie właśnie zainteresowane tym, co się dzieje w pracy męża, chociażbyś w ogóle nie wiedziała, na czym ta jego praca polega. Znaczy nie, że nie wiesz, bo pewnie wiesz, ale może to być jakaś branża, na której no, nie jesteś specjalistą. Ale dobrze jest dla tej harmonii no, powiedzieć jakiś komplement i tak dalej, docenić to, bo często w pracy ci wasi małżonkowie, czy to jest twoja żona, czy mąż, już teraz nie robimy rozdzielania na płcie, no to tego docenienia nie ma. No to ty bądź właśnie tym, który doceni to, co robi w życiu zawodowym twój współmałżonek. Myślę, że to jest no, taki dobry grunt na to, co między wami może was połączyć. Właśnie taka pochwała za to, co zrobiłeś dobrego w pracy. No ale też może być jakieś przegięcie w tej materii, czyli jest jakaś strona, która tak żąda tych pochwał, że nieustannie zanudza całą swoją rodzinę przechwałkami na swój własny temat, to co to się stało w pracy i tak dalej. No i już wszyscy wiedzą o tym, jaki to tutaj mąż czy żona ma sukces i wciąż trzeba kręcić się w kółko tej jednej strony, a przecież cała rodzina tutaj chciałaby się pochwalić. A więc umieć też dostrzec tych, którzy może są na gorszej pozycji, bo mają gorszą pracę, gorszy zawód i tak dalej. Może w ogóle jedna strona nie pracuje, bo poświęciła się domowi. I takie wciąż wywyższanie jednej strony, a nie dostrzeżenie wysiłków drugiej, które obiektywnie no, wykonuje jakąś gorszą pracę, to byłoby coś bardzo niezdrowego. A więc jeżeli ty odnosisz jakieś sukcesy, wybitne sukcesy, które dostrzegają ludzie w świecie, to bądź ty tą stroną, która dostrzeże twojego współmałżonka w jego pracy na rzecz domu, rodziny, gospodarstwa i tak dalej. Pochwal go za to, doceń za to. To jest sprawa, myślę, bardzo, bardzo ważna i to będzie rodziło harmonię małżeńską. Dobrze jest też dla waszego wspólnego bycia razem i dla trwania w miłości nie podkreślać tego, że masz na przykład lepszy zawód, lepsze wykształcenie, że jesteś bardziej inteligentny, czy że pochodzisz z lepszej czy gorszej, właściwie, że z lepszej rodziny, bo tu chodzi o to chwalenie się. To ci zostało dane przez Pana Boga. Tyś sobie tego nie wypracował. Od Pana Boga dostałeś to, w jakiej rodzinie się przyszedłeś na świat i nie podkreślaj tego za każdym razem, że a ty pochodzisz z takiej rodziny, więc się tam nie odzywaj. no, albo że jestem, mam tutaj więcej do powiedzenia z racji mojego wykształcenia. To dla nas mogą się wydawać sytuacje irracjonalne, że w małżeństwie może coś takiego być, ale uwierzcie, spotykałem się z takimi przypadkami, że jedna strona no, zupełnie nie liczyła się z drugą, no bo to właśnie ona miała lepsze wykształcenie, lepszy zawód i pochodziła z lepszej rodziny. I wciąż to podkreślała, no właściwie tak gnojąc tą drugą stronę. To absolutnie nie powinno mieć miejsca w małżeństwie. Warto chwalić za drobiazgi. To jest właśnie to, za te najmniejsze wkłady na rzecz domu, życia rodzinnego, wychowania dzieci. Warto o tym sobie mówić głośno, doceniać to, dostrzegać to. Tego my się uczymy w naszych relacjach z Panem Bogiem. Dziękować Bogu za wszystko. Za wszystko. Za ładną pogodę, za tą rzekę, za te piękne widoki, za te cudowne serpentyny, którymi zjeżdżaliśmy. Naprawdę, ja kocham takie klimaty. No naprawdę, super. Super, że taką naprawdę drogę znaleźliśmy. Szkoda tylko, że tymi długimi autobusami nie jeździliśmy, bo na pewno byśmy się nie wyrobili na zakrętach. No ale to byłyby emocje, prawda? Takie dreszcze. No za to się Panu Bogu dziękuję, prawda? Także super, super. Za wszystko Panu Bogu dziękować. I za ten piękny kościół, i za Was tutaj, za Wasze uśmiechy. I jak my się tego nauczymy w stosunku do Pana Boga, dziękować naprawdę za drobiazgi, to tak samo będzie nam łatwiej dziękować współmałżonkowi za drobiazgi, ale to jest niesamowicie miłe, kiedy potrafimy za to podziękować, za, nie wiem, dobrze przyrządzony obiad, za, nie wiem, kwiaty w wazonie, czy cokolwiek. Pamiętam, że kiedyś zostałem ugoszczony w pewnym domu. No po prostu wyjechałem sobie na wakacje i wynająłem pokój. I to, co mnie tam urzekło w tym pokoju, no bo przecież mogło być różnie w tym pokoju, to, że pani gospodyni tego domu, no, która dostała pieniądze za to, po prostu zadbała o świeże kwiaty w wazonie. Zupełnie nie musiała tego robić. Dostałaby te same pieniądze. I kiedy ja wyjeżdżałem, to powiedziałem, proszę pani, bardzo dziękuję za wszystko, co tam było i że było czyste i tak dalej, ale najbardziej to pani dziękuję za te świeże kwiaty. Prawie mnie to tak ujęło, że te świeże kwiaty były w tym wazonie. No i ona sobie to zapamiętała i kiedy znowu tam przyjechałem, to oczywiście kwiaty wstały wszędzie dosłownie i skasowała mi o połowę mniej. Kobiety pamiętają. Pamiętają komplementy. To się opłaca mężczyznom. Pamiętajcie, panowie, szczególnie właśnie kwestie kwiatów. W dowód moich emocji ofiaruję ci bukiet tych roślin. Na 25-lecie, czy na jakieś lecie. To nie tak, nie tak. Niech to będzie rzeczywiście coś fajnego takiego. I kobiety to pamiętają. Kobiety zapamiętają każdy taki fajny, drobny gest. I zapamiętają też każde słowo. Dziękuję, przepraszam, proszę. To są drobiazgi, ale bardzo ważne. Mówić to, używać tego jak najczęściej. To są klucze właśnie do serca drugiej strony. Szczególnie kiedy jest to zmęczenie, to wtedy nam jest to trudno. To dziękuję, przepraszam, proszę, ale pamiętajcie o tym. Niech to będzie elementem waszego codziennego rachunku sumienia. Ile razy dzisiaj powiedziałem do żony, do męża, dziękuję, proszę, przepraszam. Na to nigdy nie za wiele. I większość, o ile nie wszystkie konflikty można byłoby zażegnać w zarodku, gdyby ktoś szybko powiedział przepraszam. Już nie patrzcie, czy to ty miałeś rację, czy nie. No po prostu dla dobrego klimatu małżeństwa. Często to jest też przyczyną takiego smutku małżeńskiego, że no po prostu brakowało słowa dziękuję. No prosta rzecz, bo się należało. No nie. Warto też po prostu mieć dobry humor w małżeństwie i po prostu mieć poczucie humoru w małżeństwie. Nie być takim ważniakiem, poważniakiem, który wszystko bierze na serio, bierze do siebie. No już nic nie można mu powiedzieć, bo zaraz od razu śmiertelnie obrażony, bo poczuł się urażony. Jaśnie pan, czy jaśnie pani, została urażona jego dostojność jakąś uwagą. A po prostu druga strona chciała no, zażartować sobie. Pan Bóg wiedział w sumie chyba, co zrobił, że mnie powołał do kapłaństwa, bo bym musiał mieć żonę z ogromnym poczuciem humoru. Bo generalnie to lubię dowcipy i tak sobie czasami coś powiedzieć, pożartować. I za na swojej skórze już kilka razy tutaj doświadczyła tego. Ale ona ma chyba poczucie humoru.
Ja mam czarny humor. Ona ma czarny humor. Nie w tak. Tych klimatach.
No właśnie, nie w tych klimatach. Tak. Więc ogólnie to. To tak lubię sobie pożartować czasami i tak dalej. I chyba wszyscy to lubimy i cenimy. Warto mieć poczucie humoru. W małżeństwie szczególnie. Umieć się pośmiać czasem z siebie samego, czasami ze współmałżonka, ze swoich dzieci, ze swoich potknięć. To bardzo upraszcza nasze życie. To też powoduje, że mamy mniej zmarszczek też generalnie, jak potrafimy przyjmować no, z humorem te różne nasze życiowe niepowodzenia. To jest najlepszy, dobry humor, uśmiech to jest najlepszy środek odmładzający, prawda, także.
Jak się dużo człowiek śmieje, to też ma zmarszczki.
Ale to są takie, które dodają uroku. Tak. To są te zmarszczki takie właśnie, które powodują, że to jest taki dobry człowiek. Takie ludzkie sprawy to też dbanie o to, co jest takim dniem drugiego właśnie. To, co już mówiłem wczoraj. Rocznica ślubu, urodziny, imieniny, jakieś jubileusze. Umieć to docenić. Przygotować zawczasu, zaskoczyć współmałżonka, żona, męża tym przysłowiowym śniadaniem do łóżka, jakimś prezentem i tak dalej. No, sprawić, żeby ten dzień był jakiś inny, lepszy. To buduje taki dobry nastrój między wami i takie poczucie, że jestem ważny, że ktoś o tym pamiętał, przygotował się do tego, zadbał, żeby to było jakoś fajnie zrobione, żeby ta druga strona była wyróżniona. Dbajcie o to, ludzkie najprostsze sprawy, ale one są bardzo ważne. Nie szczędźcie też sobie takich zwykłych gestów miłości, jakie powinniście sobie świadczyć w małżeństwie właśnie. Wzięcie za rękę współmałżonka, przytulenie się do niego, pocałunek, bez okazji. No dobra, co teraz chciałaś? Przytuliła się, objęła, pocałowała. Już się włączyła żółta lampka. Zaraz o coś poprosi. Prawda? Albo mąż, jak już nie daj Boże, zrobi coś w stosunku do żony, coś wykroił. I się zaczyna zaraz szukanie. Coś zmajstrował. Za miły jest dla mnie, taki nie bywał. Coś jest nie tak, coś tam skręcił. No nie, to żeby nie było w tym drugiego dna. Po prostu świadczcie sobie tego jak najczęściej. To jest bardzo ważne. Dobrze jest też opiekować się w tej słabości współmałżonkiem. No, panowie dobrze wiedzą, o co chodzi. 37 stopni, to już jest stan podśmiertelny. Więc generalnie wtedy oczekują, że ona tam będzie robiła wiele wokół niego. No ale nie miejcie wyrzutów do mężczyzn. No to jest faktem udowodnionym naukowo, że no mężczyzna, kiedy ma 37, rzeczywiście jest umierający. Więc proszę to uznać, im wcześniej, tym lepiej. Ktoś kiedyś tak powiedział, że dlaczego kobieta musi znosić bóle porodowe. Żeby chociaż minimalnie potrafiła sobie wyobrazić, co czuje mężczyzna, który ma 38,5 stopnia gorączki. Więc coś w tym jest. Bądźcie wtedy dla siebie naprawdę oddani, bo to jest myślę też coś takiego, co zbliża małżonków. Właśnie, że ktoś czuje się zaopiekowany. Ale też, kochani panowie, pamiętajcie, że wasze panie, żony, mają taki czas, kiedy rodzą wam dzieci i ten czas trwa 9 miesięcy. I bądźcie dla nich naprawdę wtedy wyjątkowi. Stawajcie na głowie, na rzęsach, na czymkolwiek, żeby naprawdę zadbać o swoją małżonkę. Ona często tego nie pokazuje, ale tam jest dużo niedogodności związanych z tym stanem. I szczególnie na tym początkowym etapie, ale późniejszym też, no, potrzeba waszej opieki. Tego, żebyście wzięli na siebie część obowiązków domowych, jeśli nawet nie większość, no, których żona nie jest w stanie już udźwignąć, ale no, czasami boi się o tym powiedzieć, bo mąż tego nie zrobi. Więc jest ten czas, także po porodzie trudny. To nie jest łatwe, to trwa miesiące długie, ale to też będzie rodziło w waszych żonach ogromne zaufanie, właśnie to poczucie bezpieczeństwa, że ja mogę pozwolić sobie na jakieś chwile słabości, bo wiem, że mąż się zatroszczy, zobaczy, zadba. I super, żeby tak właśnie było. Ona rodzi wam wasze dzieci, waszych synów, wasze córki. W tym czasie niech poczuje się zaopiekowana. Stwórzcie im także czas, żeby mogły, szczególnie po porodzie, no, pobyć sama ze sobą trochę, pójść sobie gdzieś tam, nie wiem, na zakupy do kosmetyczki czy coś. Często jest tak, że po porodzie ten miesiąc, dwa, trzy, a i więcej nie może nawet wyjść z domu. No weź sobie nawet trochę tego wolnego, niech ona sobie gdzieś tam pójdzie, trochę, no, będzie dla siebie samej. Przynajmniej ten jeden dzień w tygodniu, tak, zadbajcie o to, żeby miała ten czas na zresetowanie. To się wam naprawdę opłaci. To się opłaci. To jest inwestycja w szczęśliwą żonę. Szczęśliwa żona to skarb, tak się mówi. Jest takim wielkim problemem, kiedy przesadnie chwali się męża albo żonę w towarzystwie. Przepraszam, nie, chwalić można, prawda? Ale... Przepraszam, źle kiedy zapominamy o tym, żeby powiedzieć coś dobrego o żonie i o mężu w towarzystwie, kiedy krytykujemy w towarzystwie, to powiedziałem, ale kiedy też w towarzystwie przesadnie chwalimy inne żony innych mężów. No właśnie. Idziemy gdzieś w imieniny w małżeństwie i mąż mówi, ale doskonałą kolację pani zrobiła. Moja żona by takiej by dla mnie nie zrobiła. No, albo kiedy żony przesadnie chwalą na przykład wygląd czy atrakcyjność fizyczną innych mężczyzn. Leżą sobie na plaży i no widzisz, popatrz na niego, jaki on jest wysportowany. A ty co? Popatrz na siebie. Co jest ten brzuch? Co to znaczy ten brzuch w ogóle? W ogóle siebie nie dbasz. No, niech mężczyzna dba o swoje ciało. Powinien. Tak samo kobieta dbać o siebie. Często to jest taki mały, duży problem w małżeństwie, kiedy kobieta przed ślubem pięknie wygląda, dba o siebie, a po ślubie już jakby jej w ogóle nie zależało. I czasami panowie o tym mówią, że no taka fajna, starała się przed ślubem, a po ślubie no kompletnie zero nic. To niech ten pan tak samo popatrzy na siebie, na swoje ciało, jeżeli może coś z tym zrobić, żeby być atrakcyjnym dla żony. Niech będzie atrakcyjny, ale jakimi nas Pan Bóg stworzył, z jakimiś predyspozycjami, to natury nie zmienimy. I też trzeba umieć zaakceptować pewne zmiany, które zachodzą w organizmie współmałżonka. Nie zawsze będziesz miał ciało wysportowanego 20 czy tam 30-latka, że nie zawsze będziesz miała super figurę i niech mąż też to zaakceptuje. Ja nie katuję swojej żony tym, że ona nie ma takiej figury, jaką miała w narzeczeństwie, no bo genów się nie oszuka. No, ciało zmierza do jakiejś swojej linii, która jest w genach zapisana i czasami no, mężowie potrafią zakatować swoje żony, masz się odchudzać. I ona no, już piąte poty z siebie wyciska, on się obżera, no bo ma takie geny, że może jeść wszystko, a ona po prostu pójdzie do cukierniczego sklepu, popatrzy tylko przez szyby na czekoladę i wychodzi 5 kilo tłustsza. No są takie przypadki. Więc nie katujcie swoich żon. No, jest, pewne są przemiany w organizmie. Owszem, co da się zrobić, żeby wyglądać atrakcyjnie, trzeba robić. Ale pamiętajcie to, co już powiedziałem dzisiaj, najbardziej ozdabia, upiększa, to jest uśmiech, uśmiech. Mówię to zawsze chłopakom, dziewczynom przed ślubem, że na przykład jak między 10 kobietami atrakcyjnymi jedna się uśmiecha, to na którą mężczyźni zwrócą uwagę? Na tą, która się uśmiecha. Na tą, którą się uśmiecha. To jest najpiękniejsza ozdoba dziewczyny. Niczym dziewczyna szukająca męża nie zrazi do siebie potencjalnych kandydatów, jak właśnie ponurą miną. Pamiętajcie o tym. I tak samo w narzeczeństwie, w małżeństwie. Starajcie się dbać o tę ozdobę. Ale także nie zapominajcie o dbaniu o atrakcyjność fizyczną, swoją własną, współmałżonka. Stwarzajcie ku sobie temu warunki. Pamiętajcie, największym wrogiem jest telewizja w małżeństwie wszystkiego, prawda? Bo to są długie godziny, które człowiek spędza, wcinając wtedy kolejną paczkę chipsów czy czegokolwiek i to potem no, rozleniwia strasznie. Tak patrzę na zegarek, jeszcze mamy troszkę czasu. Ale też uważajcie na te komplementy pod adresem cudzych mężów, obcych mężczyzn, drogie panie, ale wy panowie też uważajcie, żeby też nie komplementować jakiejś tam koleżanki, ale pamiętajcie o takim odruchu bezwarunkowym każdego faceta, że musi się obejrzeć za młodą, atrakcyjną kobietą, którą mijacie właśnie w tym momencie. I żona oczywiście nie czuje się dobrze, kiedy on się za takimi ogląda, ale mężowie zawsze się tłumaczą, no bo ja chcę tylko zobaczyć twoje walory w stosunku do tej, która teraz mina, żeby się przekonać, że dokonałem właściwego wyboru. No nie, tak się tłumaczy. Ale to żona swoje wie i słusznie, że wie. Już nie mówię o tym, co byłoby absolutnym złem, czyli zgoda na erotykę, pornografię w małżeństwie, której często ulegają mężczyźni, ale też powiedzmy sobie szczerze, czasami jest to problem kobiet. No bo dla kobiety jest to no, naprawdę potężny cios, że mąż szuka sobie gdzieś indziej takich wzruszeń czy emocji seksualnych, że upatruje tego wszystkiego poza ciałem własnej żony.